Dziś w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Nowa gwiazda na niebie, choć niewidoczna gołym okiem, to stanowi idealną okazję do wyjaśnienia różnicy między nową a supernową. Oprócz tego lecimy na Marsa z misją InSight, na pokładzie której znajduje się dzieło rąk polskich inżynierów. Co to takiego, powiemy w Radiu Planet i Komet w poniedziałek, 14 maja po 25.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski. Będzie też o planetoidzie, która zabłądziła.
Radio Planet i Komet.
Planety małpa radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
To chyba nasze pierwsze spotkanie za dnia, to znaczy za świecącego słońca, bo Państwo doskonale wiedzą, że od nowego roku spotykamy się o godzinę wcześniej i właśnie z tego powodu wypada nam przez kilka miesięcy słyszeć się wtedy, kiedy jeszcze nad horyzontem świeci nam słońce. Dlatego od słonecznej piosenki zaczynamy. Incognito.
Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine.
Słoneczny początek dzisiejszego Radia Planet i Komet od grupy Incognito. Everybody loves the sunshine.
Nocny patrol.
Kiedy słońce chowa się pod horyzontem, zaczyna się wiosenny szał niebieskich ciał. Ciąg dalszy tego prawdziwego festiwalu i planet, i księżyca, tego festiwalu, który rozpoczął się jeszcze w marcu, w kwietniu dał się poznać w pełnej krasie, a w maju zobaczymy, bo właśnie za chwilę wypada nam księżycowy nów, a już w czwartek będziemy mogli podziwiać srebrny glob w kształcie cieniutkiego sierpa w towarzystwie Wenus. Miejmy nadzieję na pogodnym wieczornym niebie. Do tego dołączają Jowisz, pięknie widoczny przez całą noc, bo przeżywamy przecież opozycję Jowisza, a jesteśmy przed wielką opozycją Marsa, który wschodzi w drugiej połowie nocy, ale także nabiera blasku i czerwieni. Oprócz tego na niebie majowe konstelacje z wielką niedźwiedzicą przechodzącą przez zenit, z gwiazdozbiorami Wolarza, Panny, Herkulesa, tymi, które zdobią majowe niebo około 22-23. A poszczegóły tego, co jeszcze rozegra się w maju na firmamencie, odsyłam Państwa do naszego filmowego kalendarza astronomicznego. www.radiopik.pl, zakładka z audycjami, i tak trafią Państwo na stronę Radia Planet i Komet. Proszę sobie kliknąć Niebo w maju. Przy okazji niezmiennie zachęcamy naszych słuchaczy do śledzenia tych zjawisk, o których mówimy, do ich dokumentowania, opisywania, fotografowania, relacjonowania pod adresem planety@radiopik.pl. A propos fotografii, to sam Adam Droździk postanowił ostatnio upolować księżyc nad tężniami w Ciechocinku. Adam Droździk, którego pomoc jest dla nas wszechstronna i nieoceniona w Polskim Radiu PIK, a którego kolejne oblicze mogą Państwo poznać w witrynie Radio Planet i Komet www.radiopik.pl. Adam wziął aparat fotograficzny do ręki i całkiem zgrabnie sportretował kwietniowy jeszcze księżyc w sąsiedztwie ciechocińskich tężni. Warto spojrzeć pod adres www.radiopik.pl. A przy okazji polecam także autorską galerię astrofotografii pod adresem www.radio-teleskop.pl.
Tu Radio Planet i Komet.
Nowa Persei. Gwiazda, która zelektryzowała astronomiczny świat, ale tylko na moment, bo jej rozbłysk osiągnął granicę widoczności gołym okiem właściwie na jedną, dwie noce. Teraz to już jest gwiazda około 9-10 wielkości, więc nawet przez dobrą lornetkę niełatwo ją zidentyfikować, ale wydarzenie na niebie było, panie Jerzy, i to jest asumpt do tego, byśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, na czym polega różnica między nową a supernową, na czym polega ten mechanizm powstawania i fenomen gwiazd nowych.
Tak, i jeszcze powinniśmy wprowadzić kolejną kategorię, nowa zwykła i nowa karłowata. A właśnie, bo tak naprawdę o tej nowej, która rozbłysła, właśnie tak jak opowiedziałeś nie tak dawno temu, astronomowie już od dawna wiedzieli, bo ona od czasu do czasu jaśniała o 2-3 magnitudo, ale była nadal bardzo, bardzo słabiutka, gdzieś tam ukryta w tej kaszce nieba, właśnie w tym tle, którą no, bardzo trudno było wyłowić, ale astronomowie znają bardzo dużo takich właśnie gwiazd, które jaśnieją, ale bardzo nieśmiało. Nazwane są nowymi karłowatymi. No bo rzeczywiście, no próbują wybuchnąć, ale jakoś tak nie mają jakby siły. Oczywiście astronomowie spróbowali już dawno temu zrozumieć, na czym polega mechanizm wybuchu i pojaśnienia gwiazdy nowej, skąd się w ogóle biorą gwiazdy nowe na niebie. Prawdopodobnie to są dwa składniki. Od tego zaczęto kombinować, że najprawdopodobniej jest to jedna gwiazda, może dosyć duża, i druga, niewielka, może biały karzeł. Tak, biały karzeł jest gwiazdą niedużą, ale ma bardzo duże przyciąganie grawitacyjne. Bo to jest taka gwiazda sprasowana, właściwie pozostałość po gwieździe. Jądro, które kiedyś właśnie było we wnętrzu gwiazdy. Bardzo silnie sprasowane, gaz zdegenerowany. O ogromnej masie i ogromnym przyciąganiu, ale w sumie niewielkich rozmiarach. No więc wyobraźmy sobie, mamy jedną gwiazdę, która jest rozdymana i niedaleko. Drugą gwiazdę, bardzo silnie skoncentrowaną, która strasznie lubi ściągać wszystko. Co robi? Ściąga materię z tej dużej gwiazdy. No tak, ale ma materia nie chce płynąć wprost na białego karła, bo przecież obydwie gwiazdy wzajemnie się obiegają. A więc materia płynie taką strugą, a cały układ się obraca, on nie trafia w białego karła, dlatego idzie troszeczkę bokiem, zawija się i wchodzi w taki wir. To jest całkiem sensowny i logiczny model, pomyśleli sobie astronomowie. W takim razie taki biały karzeł będzie zżerał, będzie zdzierał materię z dużego olbrzyma, no i właśnie pobierał wodór. A wodór przecież, jeżeli zbierze się go dostatecznie dużo, wzrasta temperatura, wzrasta ciśnienie, co robi? Zapala się i przemienia się termojądrowo w hel. Tak świecą gwiazdy. W takim razie astronomowie sobie pomyśleli, jeżeli biały karzeł ściąga ten wodór, no to w pewnym momencie tego wodoru będzie dużo na białym karle, no i nagle wodór rozbłyśnie, zacznie zamieniać się w hel. No właśnie i cała gwiazda powinna pojaśnieć. No tak, ale nie eksplodować, bo to nie jest przecież wybuch jakiś bardzo silny. Pojaśnieje, potem wodór się wypali i znów cały cykl zaczyna się od nowa. Tak działają gwiazdy nowe, takie te klasyczne, naturalne, prawda? Od czasu do czasu następuje zapłon wodoru. Nie taki zapłon, to nie jest ogień, o jaki my myślimy tutaj na Ziemi. To nie jest utlenianie, tylko przemiana termojądrowa wodoru w hel. Taka właśnie przemiana, jaka dzieje się we wnętrzu gwiazd.
Gwiezdny kanibalizm, czyli
tak jest.
Gwiazda po prostu się naje.
Pożera towarzysza.
I można obrazowo powiedzieć, aż jej się odbije, tak?
A tak, świetlnie, prawda? Świetliście. A my z daleka na Ziemi widzimy właśnie jako pojaśnienie. Pojaśnienie, które trwa kilka dni, no może tydzień, dwa. Ale astronomowie zauważyli, że są takie gwiazdy, które no jaśnieją, ale bardzo nieśmiało. Też chciałyby być nowymi, ale brakuje im siły. Pomyślano sobie, a może tutaj nie ma takiego klasycznego zapłonu wodoru, a może następuje coś takiego, że wodór jest wyżerany właśnie z tej dużej gwiazdy, wchodzi na orbitę, na dysk akrecyjny, bo tak się właśnie nazywa, to chodzi o ten wir. No i właśnie tam następuje nagromadzenie tego wodoru, on jeszcze nie ma siły wejść w reakcje termojądrowe, ale już lepkość i już siła tarcia jest na tyle duża, bo jest przecież dużo tego gazu, że to wszystko zaczyna się rozgrzewać, po prostu poprzez tarcie. Rozgrzewać i też nagle zaczyna świecić. To w takim razie będzie mechanizm powstawania gwiazd nowych karłowatych. Tam nie dochodzi do zapłonu, ale po prostu dochodzi do wzrostu temperatury. Więc wyjaśniono. Generalnie bardzo podobny mechanizm, ale jeżeli nie rozbłyśnie silnie, to najprawdopodobniej po prostu nie dojdzie do reakcji termojądrowych. A tymczasem właśnie ta nowa, o której mówimy, zachowała się bardzo dziwnie, bo astronomowie znali ją już od dawna i wiedzieli, że od czasu do czasu następują pojaśnienia, bo jest to gwiazda nowa karłowata, czyli nie dochodzi do zapłonu wodoru, tylko po prostu właśnie dochodzi do rozgrzania tego wodoru w dysku akrecyjnym. A teraz nagle pojaśniała. Bardzo silnie. Ta sama gwiazda. Co się stało? No logika sama podpowiada. No pewnie tego wodoru już zebrało się na tyle dużo, że po prostu doszło w końcu do reakcji termojądrowych i na chwilę gwiazda pojaśniała, tak jak klasyczna gwiazda nowa, prawda? I ona znowu bardzo powoli zniknie z nieba i znów cały cykl zacznie się od nowa, znów materia będzie spływała z dużej gwiazdy na białego karła i znów wodór będzie się gromadził. Pewnie będzie kilka takich małych wybuchów, a więc pojaśnień termicznych, a może w przyszłości znowu będzie większa eksplozja, czyli już reakcja termojądrowa.
Ten mechanizm różni się zasadniczo od gwiazdy supernowej, bo tam występuje to na zasadzie gwałtownej eksplozji i to wielkiej gwiazdy, prawda?
Tak, są supernowe. No może inaczej, poukładajmy. No bo właśnie dawno temu ludzie widzieli, że na niebie pojawia się gwiazda nowa. Stąd właśnie ta nazwa, nowa, stella nowa. No i do tej pory właśnie nazywamy je nowymi. No tak, ale od czasu do czasu, raz na kilkaset lat, pojawi się taka gwiazda nowa, ale ona jest naprawdę bardzo jasna, bardzo, bardzo jasna, wręcz najjaśniejszym obiektem na niebie. Wtedy nazwano ją no, inaczej niż nowa, supernowa, prawda? Taka silniejsza nowa. I potem astronomowie próbowali zrozumieć, czy jest jakaś różnica w supernowych i nowych. Jeden model astronomiczny pokazuje, że supernowe też potrafią zachowywać się tak jak te nowe, a więc ściągać wodór, ale taka klasyczna supernowa działa inaczej. To jest gwiazda, której kończy się paliwo wodorowe. Jest większa od Słońca, bardziej masywna. Wyobraźmy sobie, gdy gwiazda żyje, przetwarza w reakcjach termojądrowych wodór w hel. Stąd energia, potem hel w kolejne pierwiastki, tam tlen, węgiel, azot i tak dalej. Stąd właśnie pojawia się energia. No właśnie, ale w końcu później całe paliwo wodorowe zostanie przemienione aż do żelaza. I później chciałoby przerabiać żelazo, ale już nie może, bo wtedy, gdyby chciało przerabiać żelazo w wyższe pierwiastki, nie wytwarzana jest energia. Co się dzieje? Dochodzimy do żelaza, brakuje paliwa i nagle temperatura spada. Nagle gwiazda stygnie, no bo przecież już nie ma tego grzania. No jeżeli stygnie, w ułamku sekundy zapada się, ma masę ogromną, większą niż Słońce i już nie ma tego grzania od środka, tego rozdymania tej gwiazdy, prawda, takiego ciśnienia. Gwiazda nagle zapada się sama, do środka. No i właśnie wszystkie warstwy odbijają się jakby, następuje fala uderzeniowa i rozrywa całą gwiazdę i wtedy następuje wybuch. Wybuch gwiazdy i on jest dużo, dużo silniejszy niż taka klasyczna nowa. Po prostu świeci gwiazda tak jak cała galaktyka. Galaktyka to setki miliardów gwiazd. A jeśli dojdzie do wybuchu tutaj w naszej galaktyce, gdzieś w naszej okolicy, no to faktycznie ta gwiazda potrafi być jasna. No ale do takich zjawisk dochodzi stosunkowo rzadko. My na niebie supernową widzimy raz na kilkaset lat średnio. A gwiazdy nowe, no to jest taki bardziej klasyczny mechanizm. Nie dochodzi do rozerwania gwiazdy, dlatego jest to mechanizm no, często cykliczny. Dlatego gwiazdy nowe pojawiają się trochę częściej.
Są bezpieczniejsze z ziemskiego punktu widzenia. A mnie zastanawia rzecz taka, bo wiemy z obserwacji, że w cudzysłowie ten żywot gwiazd nowych na niebie, w sensie obserwacji gołym okiem na przykład, jest dość krótki, bo jak się pojawia nowa, to ona świeci przez parę, może paręnaście dni i gdzieś tam sobie jej blask słabnie do wielkości teleskopowych. Z supernowymi, jak powiedziałeś, to jest zupełnie inna bajka, bo to jest spektakularna eksplozja i taka supernowa potrafi przez kilka miesięcy dominować na firmamencie. Natomiast były w przeszłości, chociażby w czasach Tychona de Brahe czy Johannesa Keplera, gwiazdy nowe, które też potrafiły rozbłysnąć tak spektakularnie i trzymać ten blask przez dłuższy czas.
To akurat były supernowe, te jasne, o których mówimy, a więc na przykład w Kasiopei. Zdecydowanie supernowa, chociaż wtedy była nazywana Stella Nova, no bo pojawiła się na niebie nowa gwiazda. Dlatego nazywano ją nową, nikt nie wymyślił innej nazwy, innego określenia, dlatego nowa pozostała do tej pory, często pisana przez V, przez literkę
tak,
V.
Tak, nowa Kasiopeia.
Tak, chociaż faktycznie my dzisiaj wiemy, że chodziło o supernową. Mało tego, my możemy obserwować pozostałość po wybuchu właśnie sprzed kilkuset lat, z czasów właśnie, czy to Tychona de Brahe, czy Keplera. Wtedy były dwie takie supernowe, bardzo silne na niebie i my przez teleskop możemy obserwować rozprzestrzeniającą się chmurę po wybuchu do tej pory. Właściwie po gwieździe już niewiele zostało, nie widać tej gwiazdki, która jeszcze by świeciła, ale właśnie ta chmura cały czas się rozprzestrzenia. Natomiast nowe, takie klasyczne, w odróżnieniu od supernowych, cały czas jeszcze świecą i nawet jeżeli wybuch już gdzieś tam zaniknie, to jeszcze przez duży teleskop możemy ją zobaczyć. No tak, no bo gwiazda nie ulega rozerwaniu, cały czas jest i cały czas świeci. I tu mamy pewne nieporozumienie, bo faktycznie gwiazda z czasów tych właśnie Tychona czy Keplera jest nazywana Stella Nova, sugeruje, że była to gwiazda nowa, ale my dzisiaj wiemy, że była to gwiazda supernowa, chociaż już nazwę zostawiamy. No i oczywiście astronomowie idąc dalej tym szlakiem pomyśleli sobie, a czy są w takim razie jeszcze silniejsze wybuchy? A no tak, niż supernowe, owszem. Na przykład hipernowa też dochodzi do takiego wybuchu. Ojej, to jest dużo większy wybuch niż supernowa, a jeszcze większy kilonowa, prawda? To już bawimy się słowami, ale na przykład jeżeli dwie gwiazdy neutronowe wzajemnie zderzają się, to już dochodzi do potwornego wybuchu, do dużej eksplozji. Głównie w tych wyższych, bardziej energetycznych promieniowaniach, a więc promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie. My już gołym okiem w sumie nawet niewiele widzimy, ale taki błysk gamma, to jest potworne szaleństwo. Dużo silniejsze od zwykłego wybuchu gwiazdy tej zwykłej supernowej.
I całe szczęście, że taka kilonowa zdarzyła się całkiem niedawno, ale w odległej, odległej galaktyce.
How deeply are you sleeping? Oh, are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I could
couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Music starts to play in a city without seasons. It keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall. The room begins to sway, and I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles. I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying.
Nareszcie, nareszcie jest nowa Florence and the Machine, Sky Full of Song. Nie spodziewałem się, że na nowej płycie Florence Welsh i jej zespołu pojawi się piosenka, która świetnie nada się do oprawy Radia Planet i Comet. Cała płyta nazywa się Highest Hope i gorąco ją Państwu polecam. Florence and the Machine.
Tu Radio Planet i Comet. Temat miesiąca.
Misja Mars Insight wystartowała, panie Jerzy, więc znów zwracamy uwagę na czerwoną planetę, bo pod koniec roku, ściślej pod koniec listopada, na powierzchni Marsa osiądzie kolejny lądownik i czym nas zaskoczy?
Powiem szczerze, że tutaj liczę na bardzo ciekawe wyniki badań, nie tyle obserwacji, bo przecież tym razem nie chodzi o fotografowanie powierzchni. My już Marsa mamy bardzo dobrze zmapowanego. Nawet już nie chodzi o to, żeby tam stwierdzić, czy była woda, czy jest woda, to już też mamy informacje na ten temat. Chodzi o coś innego. Co się dzieje we wnętrzu Marsa? To jest bardzo ważna informacja i przede wszystkim pytanie. Właściwie jak wygląda Mars od środka? My bardzo często opowiadaliśmy, że Mars jest mniejszy od Ziemi, najprawdopodobniej jądro już wygasło, no bo przecież Mars nie ma pola magnetycznego. No może ma jakieś tam szczątkowe magnetyczne pola, ale nie są one związane z tym jądrem żelaznym. No bo gdybyśmy chcieli porównać Marsa i Ziemię, no to co my mamy na Ziemi? Gdybyśmy przekroili Ziemię, wewnątrz byśmy zobaczyli płynne żelazne jądro. To ono generuje pole magnetyczne. Po co jest pole magnetyczne? Bardzo się nam przydaje, bo gdy następuje wybuch na Słońcu, to wiatr słoneczny omija nas, a więc nie jest tak niebezpieczny. Pole magnetyczne jest ważne, a generowane jest właśnie poprzez płynne jądro. A jeżeli chcemy lecieć na Marsa, No to już mamy problem, bo sondy stwierdziły, że nie ma tam takiego pola magnetycznego jak na Ziemi. A więc jeżeli nastąpi wybuch na Słońcu, no to niestety będzie większy problem. A dlaczego nie ma pola magnetycznego? Czyżby jądro zastygło? I to jest podstawowe pytanie. Wysyłamy sondę kosmiczną, żeby odpowiedziała nam na to pytanie. Jak to stwierdzić? Jak to zbadać? Sonda osiądzie na powierzchni, rozwinie takie jakby parasole, no to będą oczywiście panele baterii słonecznych, ale będzie musiała troszeczkę pogrzebać wewnątrz Marsa, ale nie na powierzchni, tylko wywiercić się głębiej, nawet do 5 metrów. Tu zresztą Polacy pomagają przy tej misji, bo też tam konstruują urządzenie właśnie do wiercenia, kreta. Kret, tak się nieoficjalnie nazywa to polskie urządzenie. No właśnie, chodzi o to, żeby wwiercić się głębiej, żeby sprawdzić, jaki jest rozkład temperatury. Pionowy rozkład. Górnicy dobrze wiedzą, że im głębiej schodzą do kopalni, tym jest cieplej. Oczywiście, no bo przecież to jest efekt tego, że my mamy gorące jądro, płynne jądro. A jak jest z Marsem? Jeżeli będziemy wchodzili coraz głębiej, to czy tam też jest coraz cieplej? Jeśli tak, to już będziemy wiedzieli na przykład, czy wewnątrz Marsa jest płynne jądro, częściowo płynne, czy całkowicie zastygłe. Ono może być częściowo płynne, ale właściwie my nie wiemy. Ale możemy się jeszcze czegoś dowiedzieć na podstawie trzęsień. Chciałoby się powiedzieć Ziemi, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni do określenia trzęsienia Ziemi. A jeżeli jesteśmy na Marsie, trzęsienia Marsa, po co to wszystko? Ano na Ziemi na przykład wykorzystuje się specjalne kontrolowane wybuchy i sprawdza się, jaki jest rozkład później trzęsień. No bo tak, bo jeżeli gdzieś wykonamy wybuch na powierzchni, no to trzęsienie pobiegnie do środka Ziemi, odbije się od poszczególnych warstw i wróci. A jeżeli mamy bardzo precyzyjny sejsmograf na powierzchni Ziemi, to my czujemy te fale, które powracają, fale odbite i możemy na tej podstawie powiedzieć coś na temat rozkładu warstw wewnątrz naszej Ziemi. W takim razie sobie pomyślano, świetnie, zrobimy to samo na Marsie. Będziemy bardzo precyzyjnie sprawdzać, czy tam są wstrząsy, no ale nie będziemy dokonywać kontrolowanych wybuchów. Poczekamy. Poczekamy, aż samo coś spadnie. Przecież na Marsa upadają meteoryty, czasami całkiem duże. Mars ma rzadką atmosferę, dlatego do upadków dochodzi no łatwiej i częściej. Poczekamy, aż coś uderzy w Marsa, nawet gdzieś daleko, nawet gdzieś po przeciwnej stronie powierzchni. To i tak fala uderzeniowa zostanie gdzieś wytworzona. No i właśnie, my zbadamy falę płynącą po powierzchni, ale też i odbitą od środka. Od środka czego? Jądra. Jakiego? A, już właśnie będziemy wiedzieli coś więcej na temat rozkładu warstw wewnątrz Marsa. To bardzo się przyda w przyszłości. Właśnie do zakładania baz, do pomyślenia sobie o tym, czy wewnątrz jest ciepło i jeśli tak, to czy tam jest na przykład woda, bo jeżeli jest bardzo dużo lodu, no to jeżeli mamy rozkład temperatury wewnętrzny, to być może tam są jakieś zbiorniki wody. No i podstawowe pytanie, co z tym polem magnetycznym?
Geotermia, słowo takie oto ciśnie mi się na ustach, chociaż no, znów przychodzi na myśl i na język ziemska terminologia, a musielibyśmy mówić o marsotermii. To w istocie znacznie by nam ułatwiło myślenie o zakładaniu jakiejś stałej bazy na powierzchni czerwonej planety, no bo mielibyśmy i ciepło z wnętrza Marsa i dodatkowo płynną wodę, którą pewnie trzeba byłoby jakoś filtrować, bo już wiemy, że na Marsie jest arcysłona, ale to by w istocie ułatwiło planowanie przyszłych już takich stałych siedzib ludzkich. Pytanie brzmi, czy na powierzchni Marsa, czy na przykład na zasadzie no, jakichś takich kopalnianych siedlisk, nawet kilkanaście metrów pod powierzchnią. No bo pamiętajmy, że Mars, ponieważ ma rzadką atmosferę, no to też jest narażony na bombardowanie śmiercionośnym promieniowaniem kosmicznym.
No właśnie, więc jeżeli byśmy się wkopali, no to mielibyśmy trochę skał nad głowami, a skały przecież bardzo ładnie wytłumiają wszelkie promieniowanie kosmiczne, no właśnie, czy promieniowanie od strony Słońca. A no właśnie, a wewnątrz może być cieplej, a wewnątrz mogą być jakieś zbiorniki wody. Ciekawe rozwiązanie.
A może już ktoś tam mieszka?
A no tak, rzeczywiście. Seksmisja, prawda? Była taka baza, tyle że pod powierzchnią Ziemi.
Coś w tym jest. Tak czy inaczej, jak powiedziałeś o tym kontrolowanym wywołaniu fali sejsmicznej, to możemy być pewni, że ona będzie niezakłócona, bo do tej pory życia ani istnienia jakiejkolwiek cywilizacji na Marsie nie stwierdzono, więc tutaj nie będzie żadnych czynników, które można byłoby podejrzewać o to, że zaburzą te badania. I w istocie to spojrzenie w głąb Marsa jest takim signum misji Mars Insight. Czy to tylko w tej chwili interesuje uczonych ta marsjańska geologia, czy jednak na pokładzie tej sondy znajdzie się jakaś kamerka, która pokaże nam okolice.
Oczywiście będą wykonywane jakieś zdjęcia, ale tym razem wcale nie chodzi o zdjęcia i o obrazki marsjańskie. Teraz właśnie chodzi o informację, co tam jest pod powierzchnią gruntu. To jest bardzo ważna informacja dla tych wszystkich, którzy już kupują bilet na Marsa w jedną stronę. No, powinni chyba wiedzieć, czy pod powierzchnią jest trochę ciepła.
Radio Planet i Komet.
Jerzy wspomniał o polskim akcencie, który znajduje się w drodze na Marsa. Za chwileczkę rozwiniemy temat.
Gość Radia Planet i Komet.
Przy telefonie Bartosz Kędziora, prezes firmy Astronika, która może poszczycić się niemałym osiągnięciem, bo start misji Mars Insight za takie już uznać możemy, chociaż sukces będzie pełny dopiero wtedy, kiedy próbnik osiądzie na powierzchni Marsa, a stanie się to pod koniec listopada, i kiedy w marsjański grunt wwierci się kret. Dobrze mówię, panie prezesie?
Tak, natomiast mam jedną uwagę, ponieważ tutaj to urządzenie się nie tyle wierci, co wbije. W środku urządzenia zamontowany jest mechanizm młotkowy, który generuje uderzenia raz za razem, więc urządzenie się wbija, a nie wwierca pod powierzchnię Marsa.
W ten sposób mamy osiągnąć marsjański rekord, bo jeszcze nigdy nikt nie wbijać się będzie na taką głębokość,
tak,
czyli
tak.
5 metrów.
Dokładnie, będzie to pierwszy raz, kiedy osiągniemy, mam nadzieję, te 5 metrów pod powierzchnią Marsa.
Proszę mi powiedzieć, jaka tajemnica stoi za waszym sukcesem, jak się zdobywa taki kosmiczny kontrakt?
Znaczy, trzeba być najlepszym w robieniu takich urządzeń oczywiście, to jest najprostsza droga. Natomiast wyglądało to w sposób następujący. Tak naprawdę to kontrakt na to urządzenie z początku dostała niemiecka agencja kosmiczna, natomiast miała pewne problemy techniczne z wykonaniem napędu do urządzenia wbijającego się, a my już w tamtym momencie byliśmy rozpoznawani, konkretnie nasi inżynierowie byli rozpoznawani na świecie jako ludzie umiejący sobie właśnie poradzić z tego typu urządzeniami. To też właśnie zgłosili się, żebyśmy przygotowali urządzenie, napęd tak naprawdę do penetratora.
Skąd się bierze to wasze doświadczenie? Jak długo działacie i od jak dawna dajecie się poznać na tym międzynarodowym rynku kosmicznym?
Firma Astronika istnieje od 5 lat, natomiast taki trzon naszych inżynierów wcześniej pracował w Centrum Badań Kosmicznych i w tym centrum właśnie nabył niezbędne doświadczenie, niezbędną wiedzę do budowania tego typu urządzeń.
Czy możemy powiedzieć, że Polacy wyspecjalizowali się w tworzeniu takich właśnie penetratorów, czy mówiąc bardziej kolokwialnie, kosmicznych młotków, które potrafią się wbijać w powierzchnię różnych planet czy planetoid?
Tak, jest. Myślę, że możemy to śmiało stwierdzić. Tutaj zgłaszają się do nas nie tylko niemiecka agencja kosmiczna, ale także NASA, także japońska agencja kosmiczna. Tak samo jest od strony rosyjskiej, więc tu jak najbardziej możemy śmiało w ten sposób mówić.
Jak wygląda wasze urządzenie, które nazywane jest potocznie kretem, a oficjalnie to, jak sądzę, pewnie składa się z jakiegoś trudno wyrażalnego kodu?
Urządzenie ma wygląd tak jakby pocisku, ponieważ to jest taki kształt najbardziej ułatwiający zagłębianie się pod powierzchnię gruntu i w środku jest mechanizm, który generuje uderzenia. Mechanizm działa na takiej zasadzie, że mamy sprężynę z dołączoną masą i ta sprężyna po prostu jest zwalniana i masa uderza co chwilę w obudowę, powodując zagłębienie się o milimetr, dwa za każdym uderzeniem. I tak przez półtorej godziny powinniśmy mniej więcej osiągnąć zakładane 5 metrów.
Czy ten penetrator jest przewidziany na różne scenariusze, różne geologiczne scenariusze? Bo wiadomo, no, ta skorupa marsjańska jest dość złożona i trudno przewidzieć, na jak twardy grunt natraficie.
Oczywiście taki system młotkowy może się przebić tylko przez odpowiedni grunt, tutaj bardziej zbliżony powiedzmy do mąki, czy też do spienionej gąbki, nazwijmy to twardej. Natomiast przy założeniach misji, kiedy projektuje się misję, to miejsce lądowania lądownika jest tak dobierane, żeby właśnie to urządzenie mogło sobie poradzić z tymi warunkami, które tam będą.
Zastanawiam się, czy pewniejszym rozwiązaniem na taką trudną misję byłby, załóżmy, świder. No bo wyobrażam sobie, że taki w cudzysłowie młotek będzie się wbijał i dajmy na to, że da radę przebrnąć przez pierwszy metr, a potem natrafi na wieczną marsjańską zmarzlinę, z którą pewnie świder mógłby sobie poradzić.
To znaczy jest tak, jak pan mówi, natomiast takie świdry się stosuje oczywiście, czyli takie typowe wiertnice, ewentualnie typowe wiertnice z udarem, wspomagane z udarem, oczywiście się stosuje na misjach kosmicznych. Astronika brała także udział w przygotowaniu takiego urządzenia, czyli tutaj włoska firma Leonardo budowała wiertnicę, natomiast Astronika była odpowiedzialna za stworzenie mechanizmu udarowego, który miał przyspieszyć jakby zagłębianie się w ramach misji, akurat w tym wypadku na Księżyc. Natomiast, co jest ważne, że takie systemy wiercące generują bardzo dużo ciepła na końcówce wiercącej. I takie ciepło zniszczyłoby termicznie próbki, które chcieli badać w ramach właśnie misji InSight. Układ młotkujący nie generuje tyle ciepła i był pożądany w wypadku tej misji.
Kiedy możemy spodziewać się efektów waszej pracy? Czy to będzie tak, że zaraz po osiągnięciu Marsa sonda InSight wypuści ten penetrator, czy najpierw będą wymagane jakieś specjalne przygotowania?
Lądownik ląduje w drugiej połowie listopada 2018 roku, powinien wylądować na Marsie, natomiast nasze urządzenie powinno zacząć działać dopiero w pierwszym kwartale 2019 roku. Jest to spowodowane tym, że sonda, czyli lądownik musi się przygotować do wykonania odpowiednich czynności. Tam są także inne urządzenia badawcze, które także będą jeszcze wcześniej rozstawiane, rozkładane i sprawdzane.
Jak pan oceni wagę, wartość naukową, przydatność tego penetratora, gdybyśmy mieli stworzyć jakiś taki ranking instrumentów znajdujących się na pokładzie misji InSight? Czy to jest właśnie to serce, to jest właśnie clue tej misji?
Tak, to jest, zaryzykowałbym, że jeden z najważniejszych instrumentów, jeśli nie najważniejszy, ponieważ urządzenie to zagłębi się na 5 metrów pod powierzchnię Marsa, umożliwiając tym samym pomiary, które do tej pory były niemożliwe. Mianowicie badanie ciepła pochodzącego od jądra planety oraz badanie gruntu, składu gruntu na poszczególnych warstwach, na poszczególnych głębokościach Marsa.
A czy przewidujecie również poszukiwanie śladów marsjańskiego życia?
Tutaj raczej nie poprzez to urządzenie.
Tak czy inaczej, jeśli wszystko się powiedzie, to będziemy mogli odtrąbić największy polski sukces na Marsie.
Myślę, że tak. Jeśli się wszystko uda, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to myślę, że będzie to największy polski sukces, największy udział Polski w misjach kosmicznych. Natomiast Polska, tam chciałem jeszcze tylko zwrócić uwagę, Polska brała też udział w misji Rosetta, przynajmniej instrumentem MUPUS. To także było ogromne osiągnięcie. Bo to było lądowanie na komecie, powiedzmy, i tam także właśnie nasi inżynierowie, tylko jeszcze w ramach swojej pracy w Centrum Badań Kosmicznych, także wykonywali penetrator do zagłębienia się w kometę w tamtym wypadku.
Kometa Churyumov-Gerasimenko, która wciąż nas zaskakuje przede wszystkim bogactwem obrazów, ale także i danych, które zebrała sonda Rosetta i które jeszcze, zdaje się, są analizowane, prawda?
Tak, zgadza się.
Bardzo dziękuję. Bartosz Kędziora, prezes Astroniki, firmy, która zbudowała specjalny penetrator znajdujący się na powierzchni sondy Mars InSight, zmierzającej ku czerwonej planecie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie dziękuję.
Radio Planet i Komet.
I jeszcze marsjański akcent muzyczny, a to za sprawą Marsii, która pojawi się gościnnie u Daniela Bluma w kompozycji Lemon Smile.
Radio Planet i Komet. Astro Raport.
Omawiając odkrycia i nowości z Europejskiego Obserwatorium Południowego, zwykle zaglądamy w dalekie rejony Wszechświata, do odległych galaktyk albo w pozasłoneczne układy planetarne, a tym razem ESO przynosi nam sensację z bliskiego sąsiedztwa, bo z Układu Słonecznego. Mało tego, ta sensacja dotyczy obiektu z pasa Kuipera, czyli planetoidy, asteroidy. W życiu bym nie pomyślał, że takie obiekty leżą w polu zainteresowań ESO. Ale wszystko wyjaśni Państwu Krzysztof Czart, ESO Poland.
Witam Państwa. Jak najbardziej tego typu obiekty są w zainteresowaniach ESO. Tutaj mamy całe mnóstwo różnych teleskopów i całe rzesze naukowców zajmujących się tematami od dalekich galaktyk po te bliskie tematy w Układzie Słonecznym, więc to jest też temat ESO. Obiekt, o którym mówimy, jest to tak zwany obiekt pasa Kuipera, czyli takiego czegoś podobnego do pasa planetoid, o którym wiemy, że jest pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, najwięcej tego typu ciał. To poza orbitą Neptuna też jest podobne zbiorowisko ciał zwane pasem Kuipera. I tam odkryto jeden taki dość dziwny obiekt, znaczy już odkryto go parę lat temu, ale teraz dokładnie zaobserwowano. On nie ma swojej nazwy słownej, takie oznaczenie 2004 EW95 i naukowcy, którzy korzystali z kosmicznego teleskopu Hubble'a, właśnie ten obiekt trochę dokładniej przeanalizowali. Zwrócił on ich uwagę, dlatego że widmo odbiciowe, czyli to światło, które odbija ten obiekt po rozłożeniu na barwy poszczególne, okazało się takie nietypowe jak dla obiektów z pasa Kuipera, więc się tym zainteresowano. I potrzebny był duży teleskop, czyli VLT w ESO, żeby to dokładniej zbadać i bardzo dokładne spektrografy, które na tym teleskopie są zamontowane. Tutaj użyto dwóch. Jeden się nazywa X-Shooter, a drugi się nazywa Force 2. Okazało się, że ten obiekt składa się między innymi z węgla. Można powiedzieć, że jest taką węglową czy węglistą planetoidą, a to jest nietypowe dla tych obiektów poza orbitą Neptuna. Takie węgliste meteoryty czy węgliste planetoidy mamy w tym głównym pasie planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem, więc to znaczy, że obiekt ten musiał jakoś przewędrować z tego pasa głównego w te dalsze rejony Układu Słonecznego. No jakie to ma znaczenie? Są różne jakby hipotezy czy modele na temat tego, jak powstał Układ Słoneczny i jak później ta ewolucja przebiegała. I na przykład jeden z takich modeli, zwany modelem nicejskim, przewiduje, że takie wielkie planety jak Jowisz, Saturn i te inne gazowe olbrzymy nie powstały w tych miejscach, gdzie teraz są, tylko w trochę innych i potem migrowały. Drugi model, zwany po polsku jakby przetłumaczyć to hipotezą wielkiego halsu, też przewiduje migrację tych planet wielkich, natomiast on zakłada, że Jowisz powstał w jakiejś tam odległości od Słońca, 3,5 jednostki astronomicznej, potem przesunął się w stronę Słońca najpierw, nawet na 1,5 jednostki astronomicznej, a potem dopiero się oddalił z powrotem. I te jego ruchy spowodowały, że różne planetoidy, małe ciała, były wyrzucane w dalsze rejony Układu Słonecznego i być może ta obserwacja jest potwierdzeniem na przykład tego typu zachowania.
Ciekawostka. A czy uczeni biorą pod uwagę też taką hipotezę, że obiekt, o którym mówimy, mógł przylecieć spoza Układu Słonecznego? Całkiem niedawno świat astronomiczny, nie tylko zresztą astronomiczny, zelektryzowała wieść o planetoidzie, która przyleciała z przestrzeni międzygwiezdnej.
Tak, Oumuamua to jest taki pierwszy przybysz pozasłoneczny czy międzygwiazdowy w gronie planetoid, ale w przypadku tego obiektu z pasa Kuipera to raczej nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, bo jego orbita, jego prędkości nie są takie, żeby wskazywały nam przylot spoza Układu Słonecznego.
Czyli czarna owca, ale jednak z naszej rodziny.
Zgadza się.
Czarna owca w pasie Kuipera. Przypomnijmy, to rzeczywiście wyjątek, bo w klasie tych obiektów transneptunowych są raczej skalno-lodowe bryły, a nie takie, które są bogate w węgiel.
Dodatkowo to, że ona jest bogata w węgiel, więc ma ciemną powierzchnię. W zasadzie można by ją porównać do obserwowania jakiejś wielkiego składowiska węgla na tle jakiegoś czarnego nieba, więc to raczej ciężko jest wypatrzeć, no ale udało się to dzięki Wielti.
Tak czy inaczej, górnictwo węgla kamiennego zdaje się być niezagrożone, bo nawet jeśli wyczerpiemy ziemskie zasoby, to jest dokąd lecieć i zakładać nowe kopalnie.
Tak, ja myślę, że za jakiś czas firmy górnicze będą wydobywać z planetoid czy innych księżyców pewne surowce.
Krzysztof Czart, ESO Poland.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Ostatnio zapytaliśmy słuchaczy Radio Planet i Komet o przedkopernikańskie imiona Regulusa.
Oj, bardzo dużo miał tych imion. Grecy nazywali go sercem lwa, Corleonis, prawda? Potem Arabowie podchwycili tę nazwę, ale oczywiście po swojemu nazywali. Później Grecy sięgnęli z powrotem do zapisków arabskich i z powrotem chcieli coś tam zapisać. Belacet wyszło im. Bardzo dziwna nazwa, ale też funkcjonowała. Inni mówili, że jest to gwiazda królewska, Rex. Ta, która właśnie dominowała na niebie i dzieliła niebo na cztery ćwiartki, czyli na cztery pory roku, bo było kilka takich gwiazd królewskich. Grecy nazywali Basiliskos, właśnie tę gwiazdę, czyli mały król, a później Kopernik już zlatynizował tę nazwę. Nazw rzeczywiście, ojej, bardzo, bardzo dużo. A przecież jeszcze dodatkowo nazwy Alfa, Leo, to także właściwie pewnego rodzaju nazwa. Swój numer katalogowy może mieć. Oj, Regulus to faktycznie cała kopalnia nazw.
Najbardziej podoba mi się Corleonis, bo wiem już skąd wzięło się nazwisko ojca chrzestnego. Nagrodę zgarnia Marcin Świeżyński z Torunia. Tym razem listonosz będzie miał niedaleko z nagrodami fundowanymi przez Europejskie Obserwatorium Południowe oraz wydawnictwo Multico. A nowe pytanie brzmi?
Chyba nie będzie trudne pytanie. Dzięki misjom Apollo posiadamy kawałki skał Księżyca. Oczywiście przywieźli, oj, wiele, wiele kilogramów. Ale czy na Ziemi znajdują się także skały z Marsa?
Oto jest pytanie, a na odpowiedzi czekamy pod adresem planety@radiopik.pl, a także na piechotę Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio Pik z dopiskiem Radio Planet i Komet. Ten drugi adres toruński to Ślusarska 5 87100 Toruń.
Radio Planet i Komet.
Na ostatniej muzycznej prostej ku gwiazdom dziś Bob James, Night Sky. Stara kompozycja odkryta na nowo po latach w ramach moich smooth jazzowych poszukiwań. A Państwu będzie bardzo przyjemnie spojrzeć w niebo, oby jeszcze pogodne, bo aura ma się przecież popsuć na najbliższych kilka dni. Trzymajmy więc kciuki, żeby zdążyła wyklarować się na czwartkowy wieczór, kiedy Księżyc ma się ukazać w malowniczym złączeniu z Wenus około 21.30, 22.00. Proszę wyglądać w kierunku północno-zachodniego widnokręgu. A tymczasem niech nam świeci coraz więcej gwiazd, pod którymi gra Bob James. Kłaniamy się Państwu pięknie.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium.
I Piotr Majewski. Radio Planet i Komet w polskim Radiu Pik wraca za dwa tygodnie.